Nie dogadujecie się z sąsiadami? Lepiej uważajcie, bo któryś z nich może zechcieć was ukrzyżować, tak jak zrobił to niebohater naszej dzisiejszej historii. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Witajcie w pierwszym odcinku Zbrodni prowincjonalnych w nowym 2022 roku. Będzie to donos prowincjonalny i to donos wyjątkowy, bo taki, który dotarł do mnie w nietypowej formie, w formie wizualnej. Jeśli chcecie zobaczyć grafikę, którą przesłała mi Sylwia, to w opisie znajdziecie link do jej instagramowego profilu i to właśnie dzięki tej grafice poznałam historię, którą Wam dzisiaj opowiem. Sylwia ma też swój podcast Sylostory, a poza tym robi coś bardzo fajnego, bardzo oryginalnego, bo tworzy grafiki inspirowane różnymi historiami kryminalnymi. Ja miałam przyjemność dostać w prezencie jeden z takich obrazów, właśnie stoi tutaj obok mnie w moim kąciku do nagrywania, no i inspiruje mnie do opowiadania dzisiaj tej historii. Możecie zobaczyć, jak wygląda ta grafika, bo zrobiłam zdjęcie na moim Instagramie i na Facebooku. Zanim zaczniemy, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wraz z nowym rokiem uruchomiłam konto na Patronite. Także jeśli chcielibyście zostać patronami tego kanału, to jest już taka możliwość. Link znajdziecie w opisie. Oczywiście jak zawsze podkreślam, że to jest opcja dla tych, którzy chcą i mogą. A wiem, że tacy wśród Was są i tylko dlatego to uruchamiam. Na nikim nie wywieram presji. Podcast pozostaje bezpłatny i dostępny dla wszystkich, tak jak do tej pory. Także z góry dziękuję już za kolejne komentarze o tym, że powinnam pracować za darmo, bo to moja pasja. Odpuśćcie sobie ich pisanie, serio. A ja chciałam jeszcze szczególnie podziękować tym dwóm osobom, które już zostały patronami, jeszcze zanim ja w ogóle udostępniłam gdziekolwiek informacje o tym, że to konto na Patronite w ogóle już istnieje. Także wielkie dzięki. No to już chyba wystarczy tych ogłoszeń parafialnych. Przejdźmy do historii, którą dziś Wam chcę opowiedzieć, a która jest dość nietypowa, bo będzie mowa o mordercy, który ukrzyżował swojego sąsiada. Jest to sprawa z lat 80., a konkretnie z 1983 roku. W Polsce były to czasy trudne. Biedne i ogólnie dość ponure. Dochód narodowy spadł o 8% w stosunku do ubiegłego roku i o 25% w stosunku do roku 1978, także w ciągu 5 lat zmniejszył się o 1/4. Wciąż trwał stan wojenny, który zniesiono 22 lipca 1983 roku. Trwały też procesy członków Solidarności, członków KOR, przywódców strajków w Stoczni Gdańskiej i wielu, wielu innych opozycjonistów. Co do tego, jak bardzo uczciwe były te procesy, no to chyba nikt nie ma wątpliwości. Podczas przesłuchania milicjanci zamordowali w 1983 roku maturzystę Grzegorza Przemyka. Polskę odwiedził też w tym roku Jan Paweł II. 1983 rok to również rok, w którym rozpoczęto budowę metra w Warszawie, ale na jego uruchomienie trzeba było jeszcze poczekać 12 lat. Ja zawsze lubię porównywać to, co się działo w PRL-u z tym, czym równolegle żyły wtedy państwa zachodnie. I podczas gdy w Polsce była kartkowana żywność, talony na wszystko i komitety kolejkowe, no to w Stanach nastąpiła premiera mikrokomputera Lisa, przedsiębiorstwa Apple Computer Incorporation, pierwszego komputera osobistego wyposażonego w interfejs graficzny, a do handlu wszedł pierwszy laptop. Na zachodzie zaczęła się już złota era disco. Na listach przebojów były takie utwory jak Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. W Polsce w radiu można było usłyszeć Nie ma wody na pustyni, Bajmu i Lady Punk. Choć nie wydaje mi się, żeby bohaterowie dzisiejszej historii taką muzyką się akurat interesowali. Jeśli chodzi o umiejscowienie w przestrzeni, to naszym dzisiejszym miejscem akcji będzie wieś Stara Słupia, położona w województwie świętokrzyskim. Stara Słupia liczy dzisiaj 909 mieszkańców. Wieś ma bardzo długą historię, bo zaczyna się ona już w XIV wieku i wiąże się z klasztorem świętokrzyskim, do którego dóbr Stara Słupia należała przez kilka wieków. Opactwo na Świętym Krzyżu istnieje zresztą do dziś. To wzgórze razem z klasztorem jest widoczne ze wsi, szczególnie z otaczających ją pól. Kiedy patrzę na współczesne statystyki tej wsi i gminy Nowa Słupia, do której należy, no to nie wyglądają one wcale źle. Stan sanitarny domów jest w normie, bezrobocie poniżej średniej krajowej, przestępczość też. Ale jak to się ma do stanu z roku 1983? No pewnie nijak, dlatego nie będę dziś o tym za wiele opowiadać, bo to, jak dzisiaj funkcjonuje ta wieś, pewnie bardzo, bardzo różni się od tego, jak ona funkcjonowała wtedy. Powiem tylko, że obecnie 25% mieszkańców ma tutaj tylko wykształcenie podstawowe, a średnia dla Polski to jest 19%, a 3% nie ma tu żadnego wykształcenia. W całym kraju jest takich ludzi 1,4%. Na ile brak wykształcenia miał coś wspólnego z tą sprawą, pewnie można się zastanawiać. I właśnie w Starej Słupi mieszkał Mieczysław, który z zawodu był stolarzem i który jest głównym antybohaterem dzisiejszej historii. Mieczysław miał około 40, miał żonę, 4 dzieci. Jego rodzina pochodziła z tych okolic, tu się urodził, wychował. No i według opisu przedstawionego w książce Andrzeja Perzanowskiego Odmieńcy, wygląd Mieczysława był nieco diaboliczny. Nosił kozią bródkę, miał szklane oko, które sprawiało, że wyglądał jeszcze bardziej niepokojąco. Co do tej brody, to niektórzy sugerowali, że w ogóle ją farbował na czarno. Miał też mieć dziwny zwyczaj wędrowania po nocy w lesie z czarnym psem. Nie zdziwiłabym się, gdyby po prostu wcześniej wychodził na grzyby i zabierał ze sobą psa, ale to już by nie brzmiało tak mrocznie. Szklane oko faktycznie miał, podobno na to jedno oko nie widział w ogóle od dzieciństwa, ale później do tego jeszcze przytrafił mu się wypadek. Podczas heblowania odłamek drewna wbił mu się w oko. Mieczysław trafił do szpitala, no i tam mu to oko usunięto i po tym wypadku zachowanie mężczyzny też się bardzo pogorszyło. Bardzo pogorszył się jego stan psychiczny, o czym za chwilę powiem więcej. Przez cały czas w opowieściach o Mieczysławie i jego rodzinie przewijał się motyw konfliktów z sąsiadami. One były jakby stałą częścią życia tej rodziny. Matkę we wsi uważano za kłótliwą i pamiętliwą. Z jedną z sąsiadek podobno nie rozmawiała, odkąd przed wojną się o coś tam pokłóciły. Ojciec Mieczysława, Władysław, miał spór z sąsiadami o drogę. Miał też słabe serce, no i pewnego dnia w 1963 roku zmarł. Mieczysław obarczył za to winą właśnie sąsiadów, z którymi ojciec był skłócony. Uważał, że to właśnie przez te awantury mężczyźnie nie wytrzymało serce. Poszedł do tych sąsiadów z jakąś awanturą, zaatakował ich, doszło do bójki, w której wzięła też udział matka Mieczysława, Anna, która przy tej okazji oberwała szpadlem w głowę. Także klasycznie wsi spokojna, wsi wesoła. No w tym przypadku za wesoło się to nie skończyło, trzeba powiedzieć, bo Mieczysław dostał za tę bójkę wyrok i musiał odsiedzieć rok w więzieniu. Jako bardzo młody chłopak, bo był wtedy koło 20, także to wydarzenie mogło na pewno też mocno wpłynąć na jego psychikę i na jego późniejsze poczynania. Szczególnie, że tutaj on miał bardzo takie głębokie poczucie niesprawiedliwości, związane z tym, że ludzie, z którymi się wtedy pobił i którzy zaatakowali też jego matkę, w przeciwieństwie do niego nie ponieśli żadnych konsekwencji. Jego dom stał na uboczu, także klasyczny dom pod lasem na skraju wsi, happy endu nie będzie. Dokładnie to miejsce, w którym on mieszkał, miejscowi nazywają hektarami, bo to jest taki teren, który pozostał po parcelacji dworskich zabudowań i jest on trochę na uboczu, trochę oddalony od tej głównej części Starej Słupi. Dodatkowo ten dom był otoczony wysokim murem z drutem kolczastym na szczycie, no co umówmy się, nie jest normą. Ten mur to też gdzie indziej można przeczytać, że to nie do końca był mur, tylko po prostu w ten sposób były postawione zabudowania gospodarcze, że one tworzyły jakby taką podkowę z każdej strony, zasłaniając podwórko. No a dodatkowo jeszcze z przodu była taka duża, nieprzezroczysta brama metalowa, zamykana na klucz, której i Mieczysław zawsze bardzo pilnował, żeby ona była zamknięta. Może to świadczyć o tym, że był co najmniej człowiekiem nieufnym, jednak jego nieufność była prawdopodobnie czymś więcej. Mężczyzna miał już bowiem na koncie 2 pobyty w szpitalu psychiatrycznym w Morawicy pod Kielcami. Gospodarstwo za murem było też znane miejscowym władzom, bo dochodziło tutaj do rodzinnych awantur i do przemocy. Ale ostatecznie matka Mieczysława, Anna i jego żona Zofia wszystkie swoje zeznania i oskarżenia odwoływały, no prawdopodobnie ze strachu przed Mieczysławem, a w tamtych czasach milicja też zazwyczaj traktowała przemoc domową jako sprawy rodzinne i nie wnikała jakoś przesadnie. Kilka lat wcześniej żona w końcu go opuściła, zabierając ze sobą dzieci. Nic dziwnego, mąż nie tylko ją bił, ale też znęcał się nad dziećmi. Z jakiegoś powodu nie pozwalał im się uczyć, wyłączał prąd w domu, żeby nie mogły odrabiać lekcji. Nie było też niczym niespotykanym w tym domu, że Mieczysław ganiał Zofię po podwórku z widłami, a sąsiedzi patrzyli, kiwali głowami i wracali do własnych zajęć. We wsi mówiło się, że mężczyzna zabraniał żonie korzystać ze studni i ta musiała chodzić po wodę do rzeki. To zabicie deskami studni prawdopodobnie wzięło się stąd, że on uważał, że ktoś tę wodę zatruł, żeby go zabić, a nie stąd, że chciał dokuczyć żonie, no ale siłą rzeczy utrudnił jej tym życie, mówiąc delikatnie. Poza tym sypiał z siekierą pod poduszką, żeby być zawsze gotowym, a kiedy przelatywał samolot, chował się do domu, bo uważał, że wszystkie maszyny wysyłają szkodliwe promieniowanie. Ciekawa jest też jedna z wypowiedzi sąsiadów przytoczonych w książce Perzanowskiego. Cytuję, to co się słyszało, to jak on maltretował tą żonę, dzieci. Ale tak, to nie było takiego przypadku, żeby on jakiegoś obcego pobił. Czyli maltretowanie żony, no to nie jest nic jakiegoś szokującego. Jakby obcego pobił, to chory psychicznie, ale jak tylko żony, no to sprawy rodzinne. Już pomijając, że z jego kartoteki wynika, że obcych też pobił. I to nie raz. Teściowa nie była o wiele lepsza od swojego syna. Kiedy ktoś ją mijał, potrafiła bez żadnego powodu go opluć. Tak dosłownie i tak w przenośni, bo też obrzucała ludzi wyzwiskami. Anna była bardzo prostą kobietą, nie umiała czytać ani pisać. Wiedziała, że jej syn był chory, ale nie rozumiała kompletnie, na czym ta choroba polegała. Kiedy Mieczysław wpadał w szał, bo sąsiedzi na przykład cieli drewno u siebie na podwórku, a jego to denerwowało, no to miała do tych sąsiadów pretensje. Podobnie jak jej syn żyła w przekonaniu, że wszyscy ich nienawidzą, że śmieją się z nich, że robią im na złość. A winą za chorobę psychiczną Mieczysława obarczała jego żonę, która po raz pierwszy zabrała męża do szpitala psychiatrycznego, gdzie zatrzymano go na kilka tygodni. No i Anna uważała, że właśnie tam pod wpływem leków jej syn popadł w obłęd. Tego, że wcześniej na przykład maltretował swoją rodzinę, nie uważała za nic nadzwyczajnego, przecież nie tylko chorzy psychicznie biją swoje żony i dzieci. Kolejnym problemem w domu Mieczysława była ogromna bieda. Mężczyzna, odkąd zaczęły się jego problemy, przestał w ogóle pracować w polu, nie pozwalał też matce, żeby zatrudniała do żniw czy do zbiorów kogoś z zewnątrz, kogoś do pomocy. Także nawet jak coś zasiali, to potem dużą część tych plonów tracili, bo nie mogli ich zebrać. Mieczysław sprzeciwiał się wprowadzaniu w ogóle jakichkolwiek maszyn rolniczych, no bo maszyny jego zdaniem emitowały te jakieś szkodliwe fale. Ich sytuacja materialna była więc coraz gorsza. O Mieczysławie mówiono wprawdzie, że jest dobrym stolarzem, dobrym fachowcem, że jak już coś zrobił, no to było solidne, no ale przy jego stanie psychicznym nigdy nie było wiadomo, czy tę zleconą pracę wykona, czy też nie. Był nieprzewidywalny, więc z czasem ludzie coraz rzadziej cokolwiek u niego zamawiali, no bo nie można było na nim polegać. Poza tym potrafił też być agresywny, nie lubił, kiedy ktoś się zbliżał do jego domu, do jego pola, także ludzie raczej woleli po prostu omijać go z daleka. W 1977 roku doszło do awantury między Mieczysławem a jego sąsiadem, tym samym, z którym miał już konflikt jego ojciec. Mieczysław odciął mu prąd. Ten prąd się w ogóle często pojawia w tej historii. Była też mowa o tym, że Mieczysław nielegalnie się podpiął do prądu, żeby go ciągnąć za darmo, za co później dostał jakąś kosmiczną karę finansową, której nie był w stanie zapłacić. Także ogólnie on coś miał z tym prądem. Może chodziło o te fale, na których punkcie miał obsesję. No w każdym razie wtedy znowu doszło do bójki i Mieczysław znowu stanął przed sądem. Nie uznano go wtedy za niepoczytalnego. Wydawało się, że zeznaje całkiem składnie. Ta bójka została potraktowana tak jak wiele innych sąsiedzkich zatargów. Mieczysława skazano na rok i 8 miesięcy więzienia, ale do tego więzienia ostatecznie nie trafił. Prawdopodobnie nie mieli miejsca, uznali, że jest niegroźny, jak się okazało oczywiście niesłusznie. Żona Mieczysława ostatecznie wyprowadziła się z tego upiornego domu, zamieszkała razem z czwórką dzieci daleko od hektarów, w bardzo kiepskich warunkach, ale wszystko było lepsze niż życie z Mieczysławem. Wykorzystała przy tym to, że ten przebywał akurat w szpitalu w Morawicy, mogła więc opuścić dom, nie ryzykując, że ten spróbuje ją przemocą powstrzymać. Od 1979 roku trwała sprawa rozwodowa Mieczysława i Zofii, która złożyła w sądzie wniosek o ubezwłasnowolnienie mężczyzny. To jednak zamiast pomóc tylko jej utrudniło rozwód, jak się okazało. Mieczysław rzeczywiście został w końcu ubezwłasnowolniony, ale to oznaczało, że musi mieć opiekuna. Tymczasem jego matka była już leciwa, była zmęczona życiem, jej samej tak naprawdę przydałaby się jakaś opieka. Z kolei brat przeprowadził się do Gdańska i to jeszcze jak był bardzo młody. Trudno nie pomyśleć, że uciekł w jedno z najbardziej oddalonych od jego rodzinnych stron miejsc w Polsce i chyba nie zamierzał wracać ani w żaden sposób zajmować się bratem, wolał się od tej rodziny jakoś odseparować. Także rozwodu Zofia nie mogła dostać, państwo nie mogło lub nie chciało brać odpowiedzialności za Mieczysława, umieszczając go na przykład w zakładzie zamkniętym. Wiadomo było, że Zofia i tak swoim mężem się nie zajmuje, bo mieszkali osobno, więc de facto on pozostawał bez opieki, ale oficjalnie był żonaty, oficjalnie miał opiekuna, więc wszyscy mogli mieć poczucie, że mają czyste ręce. W gospodarstwie za murem i drutem kolczastym mieszkał więc duet z piekła rodem, czyli Mieczysław i jego matka. No i tak ta sytuacja wyglądała już od kilku lat i nie mogło się to skończyć dobrze. No i w związku z historią tej rodziny, gdy wieczorem 20 maja sąsiedzi zauważyli, że Mieczysław ustawił na swoim polu pszenicy wielki drewniany krzyż, na którym wisiało coś, co wyglądało jak kukła, nawet nie zamierzali reagować. Przecież wszyscy wiedzieli, że to świr, a jak własną pszenicę tratuje, a nie cudzą, no to nie ma nawet co wzywać milicji, bo milicja pewnie i tak nie przyjedzie. Także wszyscy machnęli ręką, uznając, że to tylko kolejny zwariowany wyskok stolarza. Zapadła noc, burza przeszła nad Starą Słupią i minęła jak to burza, a o świcie pani Helena Salwerowicz założyła gumowce i ruszyła na hektary. Odkryła bowiem, że jej mąż nie wrócił do domu na noc. Przybiegł jedynie pies, który razem z nim wyszedł z domu poprzedniego dnia, a który z racji swojej czarnej sierści nosił niepoprawne politycznie imię Murzyn. Stanisław Salwerowicz miał już swoje lata, był po 70, nie należał do ludzi szukających nocnych przygód, także jego żona była bardzo zaniepokojona, bo nie było żadnego powodu, dla którego ten miałby nie wrócić na noc, a Salwerowiczowie byli dość zamożni, jak na standardy Starej Słupi, prowadzili jakiś swój stragan, na którym sprzedawali różne rzeczy. Mieli też we wsi kilku wrogów. Oni twierdzili, że przyczyną tego była zwykła ludzka zawiść, ale jak na zwykłą zawiść, to przybierała ona dość potężne rozmiary, bo któregoś wieczora Stanisław Salwerowicz został zaatakowany przez jednego z sąsiadów, który próbował go udusić. Z kolei innym razem jego żonie, ktoś jeszcze inny, w biały dzień groził nożem. Strasznie niebezpieczna ta wieś była. Czy Salwerowiczowie dawali swoim sąsiadom powody do tego, żeby takich nienawidzili? No, trudno powiedzieć. Wiadomo, że Salwerowicz lubił donosić na sąsiadów. Szczególnie na tych, którzy nielegalnie wycinali drzewa w lesie. Podobno potrafił sobie zadać całkiem dużo trudu, żeby wyśledzić tych, którzy się tego dopuszczali, a następnie donieść na nich leśniczemu. Dziś to pewnie mniej dziwi niż kiedyś. Dziś pewnie większość z nas uznaje, że to jest kradzież i że w zgłoszeniu tego nie ma nic złego, no ale były czasy komuny i to przekonanie, że jak coś należy do wszystkich, to jest niczyje i można to sobie zabrać, było dość powszechne. I było na to dużo większe przyzwolenie społeczne, pewnie zresztą nadal do pewnego stopnia jest, szczególnie gdzieś tam w mniejszych miejscowościach. Wiele osób nie traktowało tego jak przestępstwo, jak kradzież, tylko po prostu no, drzewo rośnie w lesie i od tego jest, żeby je ścinać, żeby nim palić w piecu, czy tam żeby coś z niego budować. I to drzewo do nikogo nie należy, więc każdy je sobie może ściąć. W każdym razie Helena Salwerowicz miała powody, żeby obawiać się o bezpieczeństwo męża. Wiedziała, że poprzedniego dnia ten miał odwiedzić stolarza Mieczysława z hektarów. No więc to od jego gospodarstwa rozpoczęła poszukiwania. No i jak się okazało, słusznie. Na polu pszenicy za domem stolarza stał wbity jasny drewniany krzyż. A na tym krzyżu wisiał przybity jej mąż Stanisław, cały zalany krwią i martwy. Kolejnych godzin Helena później nie była w stanie sobie odtworzyć. Zajęli się nią sąsiedzi, którzy pomogli jej dotrzeć do domu i ktoś wezwał milicję. Na miejsce zdarzenia przybyli milicjanci, technicy, lekarz i wkrótce z okolicy zaczęły też schodzić się prawdziwe pielgrzymki miejscowe, którzy chcieli ujrzeć dzieło Mietka na własne oczy, a widok był naprawdę szokujący. Mężczyzna miał gwoździe wbite w przeguby i w stopy, ale w stopy nie tak jak widzimy to na wyobrażeniach ukrzyżowanego Jezusa, tak ze złożonymi stopami, przebitymi jednym gwoździem, tylko każda stopa była przybita oddzielnie do poprzeczki w dolnej części krzyża. Była nawet rana w boku, do tego mężczyzna miał wykłute oczy. Lekarz stwierdził, że wszystkie te rany były zadane pośmiertnie, że mężczyzna już nie żył, kiedy go przybijano do krzyża, co stanowiło pewną ulgę, no bo można było mieć nadzieję, że przynajmniej nie cierpiał aż tak bardzo jak wówczas, gdyby zrobiono to jeszcze za życia. Mężczyzna zginął najprawdopodobniej od mocnego uderzenia w głowę. Kiedy milicja wkroczyła na posesję Mieczysława, okazało się, że mężczyzna wcale nie zamierzał zakończyć na Stanisławie. Na podwórku oprócz dwóch zasypanych piachem plam krwi leżał krzyż oraz dwie trumny, duża i mała. Zapytany po raz pierwszy przez lekarza o to, dlaczego zabił Salwerowicza, Mieczysław miał odpowiedzieć, jak podaje miesięcznik Przemiany, cytuję: bo on mi przynosił szczepionkę. Jaką szczepionkę? Pan doktor wie, jakie są szczepionki. Powiedziałabym, że ten dialog brzmi dzisiaj niepokojąco aktualnie. Oczywiście takie wyjaśnienie milicji nie wystarczyło. Mieczysław został aresztowany i przystąpiono do odtwarzania wydarzeń z 20 maja 1983 roku. No i z tych materiałów, które są dostępne, wyłania się następująca historia. Na początku 1983 roku Mieczysław dostał zlecenie od Stanisława Salwerowicza. Miał wykonać dla niego 4 drzwi do domu, który właśnie mężczyzna budował dla swojego syna w sąsiedztwie swojego własnego domu. Salwerowiczowie dostarczyli mu modrzewiowe deski na te drzwi i czekali. Temat nie był aż taki pilny, bo budowa domu jeszcze trwała, zatem drzwi nie były potrzebne na już. Mijały więc tygodnie, Salwerowicz nie przypominał się, bo zakładał, że Mieczysław pracuje nad realizacją zamówienia. Któregoś dnia zaszedł jednak do niego, no i okazało się, że prace jeszcze w ogóle nie ruszyły i nie wiadomo za bardzo, kiedy ruszą. Stanisław zauważył więc już, że stolarz ma tendencję do prokrastynacji, nie ukrywam, że też mam, i od tej pory zaczął już mocniej nalegać na ustalenie jakiegoś terminu, deadline'u byśmy dziś powiedzieli, i akurat w tym przypadku określenie deadline okazało się przerażająco adekwatne. Ostatecznie jakoś w kwietniu umówili się, że drzwi będą gotowe na 20 maja. Stanisław zajrzał więc do stolarza raz, drugi, zobaczył, że drewno leży jak leżało, ale Mieczysław zapewniał go, że ze wszystkim zdąży. Salwerowiczowie mieli tymczasem pełne ręce roboty. Był maj, więc jak zwykle trzeba było posadzić kapustę, wykonać szereg innych prac polowych. Do tego trwała budowa, więc trzeba było nadzorować robotników, pomagać im, kiedy trzeba jeździć po materiały na dostanie materiałów budowlanych w Polsce w 1983 roku uchodziło za prawdziwy wyczyn, no bo przecież to były czasy, w których w kraju brakowało wszystkiego. Budowa trwała już od kilku lat i Salwerowicz wraz z synem większość rzeczy robili własnymi rękami, większość ludzi zresztą tak wtedy budowała. Poza tym 29 maja wnuczka Salwerowiczów szła do pierwszej komunii świętej, a zatem cała rodzina była pochłonięta przygotowaniami, trzeba było zrobić wielkie porządki w domu, zdobyć produkty na przyjęcie komunijne. Znowu w latach 80. w czasach reglamentacji wcale takie proste to nie było. Stanisław miał więc co robić i na zachodzenie do Mieczysława i pilnowanie go nie miał za bardzo czasu. Odwiedził go więc dopiero 20 maja, czyli w tym dniu, kiedy byli umówieni na odbiór drzwi. Tyle, że Mieczysław drzwi nie zrobił. Zrobił za to krzyże i trumny. Sąsiada wpuścił na swój teren, zamknął za nim solidną bramę, przez którą nie dało się zajrzeć z zewnątrz i tam na podwórku uderzył Salwerowicza metalowym prętem w głowę i kark. Prawdopodobnie zabił go na miejscu, następnie rozebrał do bielizny, dźgnął nożem w bok, wykuł mu oczy i przybił do krzyża. Krzyż był dla niego zbyt ciężki, więc szybko postanowił sobie pomóc takim wózkiem na dwóch kółkach, który się ciągnie. Ułożył na nim krzyż z przybitym do niego mężczyzną i przetransportował na swoje pole pszenicy. Zauważyła go przy tym sąsiadka, którą ten widok bardzo zaniepokoił, bo wiedziała, że mężczyzna jest zdolny do różnych szaleństw, ale nie dopuściła nawet do siebie myśli, że na krzyżu może się znajdować prawdziwy człowiek. Sądziła, że stolarz po prostu wykonał jakąś kukłę. Dlatego w żaden sposób też nie zareagowała, choć trzeba powiedzieć, że Stanisław w tym momencie już z całą pewnością nie żył. Także nawet gdyby wezwała wtedy milicję, no to do Stanisława i tak już by to nie uratowało. Wśród rzeczy Mieczysława znalezionych w domu były różne notatki i dziwaczne tablice, drogowskazy, które mężczyzna robił. Na jednym z takich drogowskazów było napisane Wzgórze Golan 1400 metrów. Wzgórza Golan są na pograniczu Izraela, Syrii i Libanu, więc trudno stwierdzić, co to miało oznaczać i po co mu była taka tablica. Notatki Mieczysława również stanowiły lekturę trudną do zrozumienia, choć jednoznacznie pokazywały głęboką psychozę, w jakiej się znajdował. Były tam wzmianki o jakimś promieniowaniu, które odbiera od innych ludzi i od spoconego konia. Wyobrażał sobie, że temperatura ciała jego sąsiadów wywołuje promieniowanie, które na niego oddziałuje i powoduje u niego choroby. On to nazywał wirusami i od którego zdychają jego zwierzęta, na przykład króliki. Dla mnie te jego notatki brzmią trochę jak fragmenty opowiadań Lovecrafta. Choć domyślam się, że w jego przypadku to nie była fikcja literacka, tylko coś, w co on naprawdę wierzył. Znaleziono też taki fragment, który wam przeczytam. W trumnie diabła będą prochy, kości, a wraz z prochami wszystko to, co wyhodował na tej ziemi. Osty i chwasty, pokrzywy, stonka, żaby i karaluchy, muchy, by te wszystkie zabrał ze sobą z tej ziemi. W trumnie i pod jego krzyżem, a w krzyż jego będą biły pioruny na górze Golan w Polsce. On widniał pod datą 13 września 1982 roku, a tutaj no, możecie zauważyć, że sporo tych elementów się zgadza z tym, co później się wydarzyło. Kilka miesięcy później Mieczysław pisał natomiast: i tu na polskiej ziemi przed niespełna 2000 lat stanął oto krzyż święty, anielski, Chrystusa zwanego Jan Dawid, na którym zawisł człowiek zwany Synem Bożym, odkupicielem świata zwany Jezusem Chrystusem. Góra ta nosi nazwę Golan, w nawiasie Golgota, a góra ta nosi nazwę Góra Świętokrzyska, święty tam stanął krzyż. Tak na marginesie, wzgórza Golan i Golgota to nie jest to samo. Oczywiście co do tego, w którym miejscu mogła być Golgota, do dziś trwają wprawdzie dyskusje, nie wiadomo, które to było dokładnie wzgórze, ale no raczej nie mogły to być wzgórza Golan, bo te są położone około 200 km od Jerozolimy. Ale to tak na marginesie. To wszystko oznacza przede wszystkim, że to, co zrobił Mieczysław, już mu chodziło po głowie od dłuższego czasu. Może na początku jeszcze nie aż tak precyzyjnie, no ale te krzyże, trumny, wzgórze Golan, widać, że to są takie elementy, które w tych jego, nazwijmy to, wizjach powracały i na których się jakoś tak mocno fiksował. Być może ta bliskość Świętego Krzyża sprawiła, że ten motyw był tak bardzo obecny w jego myślach, no bo stara słupia niejako w cieniu tego opactwa na Świętym Krzyżu funkcjonowała, no i ten motyw cały czas gdzieś tam blisko był. Na pewno to nie był impuls, który kazał mu zabić Stanisława, no tylko coś, co narastało, kształtowało się przynajmniej od wielu miesięcy, jeśli nie lat. Także było jeszcze dużo czasu, żeby jakoś to powstrzymać, gdyby w odpowiednim momencie ktoś zareagował. Później tam są różne notatki dotyczące zabicia diabła, tego, że jego ciało trzeba zachować do badań naukowych. W domu Mieczysława znaleziono też drewnianą tabliczkę, na której widniał napis: za ukrzyżowanie Syna Bożego, za śmiertelność narodu chrześcijańskiego, za ból, za krew, za cierpienia, za kataklizmy żywiołowe i wojenne, za piekło na tej ziemi. Poza tym w swoim zeszycie, takim szkolnym, zwykłym zeszycie w kratkę, Mieczysław zanotował też datę śmierci Stanisława po tym, jak go zabił, i napisał, że diabeł śmierci zawisł na krzyżu. Pisał też, że to też stwórca, ale nie raju, a piekła. Także to ukrzyżowanie wydaje się takim odtworzeniem męki Chrystusa, tylko zamiast Boga jest tam diabeł. I skoro ukrzyżowano Syna Bożego, to trzeba ukrzyżować też Syna Diabła. Nie wiem, czy można to w ten sposób tłumaczyć. Nie wiem, czy w ogóle szukanie sensu w tym przypadku ma sens. Na wzgórzu, na którym stał krzyż z ciałem Stanisława, były już przygotowane dwa inne dołki po obu jego stronach. Także na jednym ukrzyżowaniu miało się nie skończyć. Mieczysław mówił o tym, że czekał jeszcze na dwóch łotrów i że jednym z nich miał być syn Stanisława. Sam Mieczysław mówił też, że miał do wykonania całą drogę krzyżową. W tych jego wypowiedziach i zapiskach w ogóle widać, że w jego głowie mieszało się mnóstwo różnych symboli religijnych i że one zyskiwały jakieś takie inne, wypaczone znaczenia. Mówił, że ukrzyżował Stanisława jak Chrystusa, jednocześnie uważał go za diabła, jednocześnie uważał go za Żyda, choć ten w ogóle nie był Żydem. Nie ma chyba sensu dokonywać tu jakiejś dekonstrukcji jego myślenia, no bo to po prostu było myślenie chorego człowieka. Wygląda więc na to, że Mieczysław zaczął wierzyć, że ma do spełnienia jakąś wielką misję, że ratuje świat, że walczy ze złem. Jego zeznania cechowała taka przedziwna, nielogiczna logika. Chodzi mi o to, że on w swoim własnym przekonaniu łączył ze sobą różne elementy i w tym świecie, który on sobie w swojej głowie stworzył, to miało jakiś sens i jedno wynikało z drugiego, choć w rzeczywistości w żaden sposób tak się nie działo. Na przykład zapytany o to, dlaczego przybił nogi Stanisława do krzyża inaczej niż to można zobaczyć na wszystkich wizerunkach ukrzyżowanego Chrystusa, on powiedział, że, cytuję: jak Chrystusa prowadzili na Golgotę, to jednego gwoździa zgubili i nogi mu jednym gwoździem przybili. A ja, że miałem cztery, to go przybiłem tak, jak Chrystus powinien być. Myślę, że ta wypowiedź dość dobrze świadczy o stanie jego umysłu. Matka Mieczysława twierdziła, że o niczym nie wiedziała. Nie widziała samej zbrodni ani późniejszego przybijania do krzyża. Tamtego dnia najpierw poszła do wsi po chleb, a później zbierała pszenicę, bo syn powiedział jej, że trzeba ją ściąć przed burzą, inaczej się położy. Był dopiero maj, więc przypuszczam, że mogło chodzić o jakąś pszenicę o zimą. Potem była zmęczona, wróciła do domu i od razu położyła się spać. Czy naprawdę nie zobaczyła wielkiego krzyża na polu i plam krwi na podwórku, czy już była tak przyzwyczajona do wyskoków syna, że nawet jej to nie zdziwiło? Nie wiem. Jednak wieczorem, przed pójściem spać, Mieczysław usiadł na łóżku i opowiedział matce, że był tu po południu u nich w domu Salwerowicz. Mężczyzna, według słów Mietka, śmiał się z niego, z tego, że opuściła go żona i dzieci, dokuczał mu, a nawet dwa razy uderzył kijem i wtedy to Mieczysław postanowił zrobić z nim porządek. No i jak ten porządek w jego wykonaniu wyglądał, to już wiemy. Anna chciała iść na pole zobaczyć, czy mężczyzna może jeszcze żyje, ale jak twierdziła, syn nie pozwolił jej wyjść, zamknął drzwi, nie chciał jej wypuścić. Spędzili więc całą noc w domu, siedząc i płacząc, i dopiero otworzyli drzwi i wyszli z domu, kiedy przyszła po nich policja. Miejscowa społeczność była wstrząśnięta tym, co się wydarzyło, ale też oburzona. Pretensje mieli nawet nie do samego Mieczysława, ale do innych, przede wszystkim do jego matki, do lekarzy, którzy wypuścili go ze szpitala psychiatrycznego, choć musieli przecież widzieć, w jakim był stanie. Oskarżali też dalszą rodzinę, brata, że nie zajął się Mieczysławem w odpowiedni sposób, że nie zapewniono mu właściwej opieki, tak by nie stanowił zagrożenia dla siebie i innych. W pierwszych emocjach po tym, co się wydarzyło, niektórzy, co bardziej porywczy mieszkańcy Starej Słupi, chcieli spalić dom Mieczysława, a jego matkę wygnać ze wsi. Na szczęście do żadnego samosądu ostatecznie nie doszło. Po popełnieniu morderstwa Mieczysław trafił na obserwację psychiatryczną, która trwała prawie pół roku. Przez ten czas przebywał na oddziale szpitalnego aresztu śledczego MSW w Warszawie. Zdiagnozowano u niego schizofrenię. Wiadomo, że schizofrenia może przejawiać się w różny sposób, jest cała grupa symptomów i praktycznie u każdego ona może przybierać trochę inny przebieg. Bardzo dużo też zależy od tego, czy jest leczona, czy nie. W przypadku Mieczysława na pewno występowały urojenia. Pisano też o rozdwojeniu jaźni, ale oczywiście taka szczegółowa diagnoza jego choroby nie została podana do wiadomości publicznej. Wiemy natomiast, że uznano go za całkowicie niepoczytalnego. I na podstawie tej opinii prokuratura w Ostrowcu Świętokrzyskim umorzyła postępowanie 29 października 1983 roku. Pani prokurator wystąpiła też o umieszczenie Mieczysława w zakładzie zamkniętym, twierdząc, że stanowi on zagrożenie dla społeczeństwa, i w grudniu 1983 roku Mieczysław został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Morawicy, czyli tego samego, w którym już dwukrotnie przebywał. Tym razem miał tam pozostać bezterminowo. Jego dalsze losy nie są znane. Wiadomo na pewno, że do Starej Słupi już nigdy nie wrócił. Niektórzy twierdzili, że popełnił samobójstwo w zakładzie, choć to prawdopodobnie nie była prawda. Najprawdopodobniej dożył albo wciąż dożywa swoich dni właśnie w zakładzie dla psychicznie chorych. I tutaj chciałam tylko dodać jeszcze takie dwa małe wyjaśnienia, bo nie chciałabym też, żeby ten odcinek przyczynił się do wykluczenia społecznego osób chorych na schizofrenię, którzy i tak z tym wykluczeniem się muszą mierzyć. Opracowanie SWPS podaje, że ze statystyk przestępstw z dużych metropolii wynika, że osoby chorujące na schizofrenię stanowią zwykle mniej niż 1% sprawców przestępstw, że zdecydowanie częściej same bywają ofiarami przestępstw niż ich sprawcami. Więc tak naprawdę schizofrenicy nie są bardziej niebezpieczni niż inni ludzie, u których taka choroba nie występuje, ci, których spotykamy, mijamy na ulicy i którzy są naszymi sąsiadami, a w których przecież też ktoś potencjalnie kiedyś mógłby się dopuścić morderstwa. Niestety Mieczysław był jednym z tych przypadków, które tej reguły nie potwierdziły. To, co zrobił, było tak szokujące, że trudno to nawet jakoś podsumować. Niektórzy się dziwili, że jak chodził do szkoły, to był normalny i nigdy nie zauważono u niego oznak choroby psychicznej. Dopiero jak się ożenił, to coś tam zaczęło być nie tak. No ale to jest akurat zupełnie naturalne, bo pierwsze objawy schizofrenii najczęściej pojawiają się między 18 a 35 rokiem życia, także w szkole Mieczysław mógł jeszcze żadnych problemów psychicznych nie mieć. W artykule na ten temat w miesięczniku Przemiany z 1983 roku Zbigniew Nosal wspomina o fatalnym stanie opieki psychiatrycznej w województwie świętokrzyskim, wtedy to chyba było województwo kieleckie w tamtym czasie, o tym, że na 800 chorych przypada jeden lekarz, że jedyny w okolicy szpital psychiatryczny jest przepełniony, że każdego dnia przybywa kilkanaście osób czekających na łóżko. Lekarze mogą trzymać w nim pacjentów tylko od 6 do 8 tygodni najwięcej i po tym czasie muszą ich wypuścić, czyli to leczenie sprowadzało się pewnie do takiego jakiegoś wyciszenia lekami i wypuszczenia do domu. Może w części przypadków to wystarczało i jeśli ktoś później kontynuował branie tych leków, one były dobrze dobrane, no to może przynosiło to efekty, no ale w przypadkach tak ciężkich jak ten Mieczysława to było zdecydowanie za mało. Mężczyzna potrzebował długotrwałego leczenia i stałej opieki, ale niestety jej nie dostał. W tym samym artykule autor zastanawia się też, dlaczego w Górach Świętokrzyskich dochodzi do tylu okrutnych zbrodni, dlaczego ludzie zabijają się tu z takim okrucieństwem i z takich błahych powodów często. Powołuje się przy tym na kilka drastycznych spraw z tego regionu. Zastanawia się, dlaczego ludzie w tej okolicy popadają w obłęd i wylicza różne dziwaczne hipotezy tego stanu rzeczy, m.in. cieki wodne, promieniowanie ze szczelin tektonicznych oraz brak jodu. Same takie dość szalone teorie, które raczej żadnego naukowego potwierdzenia nie mają. Pewnie jeśli już, to przyczyn warto byłoby szukać gdzie indziej, raczej w socjologii, ekonomii, no bo różne patologie zdecydowanie łatwiej się wylęgają tam, gdzie brakuje wykształcenia, perspektyw i pieniędzy. W takich przypadkach jak ten na końcu historii zawsze pozostaje jakaś pustka, bo była zbrodnia i to taka naprawdę straszna, a nie ma kary. Jest sprawca, nie ma winnego. No bo dożywotni pobyt w szpitalu psychiatrycznym nie jest de facto i nie powinien być karą. Też istnieje możliwość, jeśli lekarze uznają, że ten stan się poprawił, istnieje możliwość wypuszczenia na wolność takiego pacjenta, jeśli on zostaje uznany za całkowicie zdrowego. Nie są to częste przypadki, no ale mogą się potencjalnie zdarzyć, więc to od razu budzi pewien sprzeciw. Oczywiście ukaranie kogoś tak głęboko chorego psychicznie więzieniem no byłoby po prostu okrucieństwem. Z drugiej strony w nas jest jednak zawsze jakaś taka potrzeba wskazania i ukarania winnego, szczególnie dla rodziny. Ta sprawa w sądzie jest jakimś takim rodzajem domknięcia, zakończenia żałoby, chociaż zwykle i tak jest to takie gorzkie zwycięstwo, które ani nie przynosi szczęścia, ani nie przywraca umarłych. No ale jeśli tego nie ma, no to pewnie jest jeszcze trudniej sobie z taką stratą poradzić. No i stąd te wszystkie głosy, że zawiodła policja, że zawiedli lekarze. No i poniekąd tak, choć oczywiście stwierdzenie, że lekarze są w 100% winni śmierci Stanisława czy ktokolwiek inny, no byłoby dużym uproszczeniem i nadużyciem, bo tu po prostu jest zespół różnych wydarzeń i czynników, które doprowadziły do tej tragedii. Czasem po prostu dzieją się złe rzeczy, a my nie jesteśmy w stanie wyjaśnić dlaczego i w poszukiwaniu tych wyjaśnień zawodzi i nauka, i religia, i po prostu trzeba przyjąć, że tak bywa i tyle. Nie jest to zbyt pocieszające. I na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że możecie wspierać Zbrodnie Prowincjonalne na Patronite i dostawać bonusy. W opisie znajdziecie link do konta Zbrodni Prowincjonalnych na Patronite. I jeśli chcecie zostać moimi patronami, to będzie mi bardzo miło. Źródła do tego odcinka znajdziecie w linku w opisie. Dziękuję jeszcze raz Sylwii za ten donos prowincjonalny i za jej wspaniałą pracę. Koniecznie zajrzyjcie na jej Instagram, który też Wam linkuję. Zobaczcie jej prace inspirowane sprawami kryminalnymi. A ja tymczasem już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.